Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Czy tożsamość to coś stałego? Coś, co dziedziczymy i niezmiennie nosimy w sobie? A może to elastyczna konstrukcja, która kształtuje się pod wpływem historii, polityki i naszych własnych wyborów? Do tej rozmowy zainspirował mnie doktorat Anny Pilarczyk-Palaitis, która przed kilkoma tygodniami obroniła go na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Pani Anna zajmuje się antropologią oraz tożsamością kulturową, jest także aktywnie zaangażowana społecznie w przekaz dziedzictwa kulturowego, jest także dziennikarką. A przed mikrofonem Joanna Sikora. Zapraszam.
Na kresach w Polskim Radiu Białystok.
Myślę, że tu też trzeba dodać, że tę rozmowę z panią Anną nagrałam w samym sercu Wilna, blisko Starego Miasta. I zacznę od pytania. Polak na Litwie? Polak z Litwy? Litewski Polak, Wilniuk czy tutejszy?
Ja myślę, że wszyscy oni. Że wszyscy oni, dlatego że tak naprawdę no, ja, ponieważ i z jakby dyscypliny naukowej, ale też z takiego głębokiego przekonania jestem antropologicznie nastawiona, to znaczy tak jak ludzie sami siebie chcą określać, tak ja uważam, że powinniśmy ich określać, bo są właśnie w Litwie, ja tak oczywiście celowo staram się mówić w Litwie, ale też jest mnóstwo Polaków, którzy mówią, że na Litwie, są Polakami na Litwie. Inni mówią, że są właśnie Polakami litewskimi, Polakami z Litwy, kresowiakami, wilniukami, czy też właśnie tutejszymi. Coraz częściej też używa się tego określenia, chociaż ono jeszcze do niedawna było bardzo pejoratywnie jakby nacechowane, ale w tej chwili już naprawdę zyskuje bardzo na mocy i jest mnóstwo szczególnie młodych ludzi, którzy są dumni ze swojej tutejszości. Natomiast dla wszystkich tych ludzi jest miejsce wśród właśnie mniejszości polskiej w Litwie i każde to określenie troszeczkę właśnie zawiera inny odcień tożsamości. To znaczy troszeczkę inaczej ci ludzie wszyscy rozumieją swoją polskość, ale myślę, że właśnie mają do tego pełne prawo.
W takim razie jak rozumieć, kiedy mówimy o Polaku na Litwie, to kto?
Polak na Litwie to w przeciwieństwie do litewskiego Polaka, to będzie osoba, która tutaj uważa siebie jako za przedstawiciela takiej polskiej diaspory. Głównie widzi siebie przez pryzmat polskiej narodowości, która stoi niejako w kontrze do bycia obywatelem Litwy. Czyli ten Polak na Litwie jest taki właśnie troszeczkę od tej Litwy oderwany. Ta Litwa jest postrzegana ciągle jako taki no, niezbyt prawomocny właściciel tych ziem od niedawna. To trochę jest tego zabarwienia w tym. No oczywiście ono ma różne wewnętrzne tonacje. Natomiast troszeczkę chodzi o to, że Polacy na Litwie to niekoniecznie litewscy Polacy, bo litewscy Polacy to z kolei właśnie ludzie, którzy siebie widzą bardziej jako obywatele Litwy, których kultura jest właśnie jakby polska, ale oni czują się, jak ktoś powiedział o Miłoszu, że to jest Polak o litewskiej duszy. Trochę można by było w tym kierunku pójść.
Kolejna jeszcze kategoria.
Tak jest.
Mamy jeszcze Polaka z Litwy.
Tak, Polak z Litwy to tak jak Polak na Litwie, czyli to jest taka kategoria właśnie ludzi, którzy różne odcienie tego samego, gdzie głównie nastawia się tutaj na tą taką tożsamość polską w takim wydaniu najbardziej czystym, takim z akcentem właśnie na tym, że to była zawsze Polska, to jest część Polski i że ci ludzie czują się częścią Polski po prostu, tak? I że tutaj Litwa jest od całkiem niedawna i tak naprawdę trochę nieprawomocnie. Także to są jakby różne odcienie tej samej jakby tożsamości.
Mamy jeszcze kresowiaka i wilniuka.
Tak, wilniuki i kresowiaki to też są bardzo ciekawe pojęcia. Oczywiście kresowiakami najczęściej nazywają się ludzie, którzy wyjechali z Litwy i z innych części współczesnej Europy, czy z Ukrainy, czy z Białorusi. W tej chwili jako współczesnych krajów, natomiast z tej przestrzeni, która w Polsce nazywana jest kresami. I to są właśnie wszyscy albo potomkowie repatriantów, albo sami jeszcze repatrianci, bo jeszcze trochę zostało tych osób, które wyjechały jako dzieci. I oni nazywają siebie kresowiakami głównie. Natomiast tutaj też ta taka świadomość właśnie tej polskości kresowej, czyli takiej wyidealizowanej nieco polskości, takiej nacechowanej też taką bohaterską, ale też trochę martyrologiczną historią Polski, która się rozgrywała tutaj na Kresach, też jest. I ten model jest dosyć silny szczególnie też nacechowany, bym powiedziała, no może nie politycznie, ale w pewnym sensie on jest upolityczniony, bo on jest związany bardzo z przedstawicielstwem różnych organizacji właśnie kresowych. On jest taki troszeczkę zinstytucjonalizowany. Natomiast Wilniuki to też ludzie tacy porozrzucani po całym świecie, którzy mogą jakoś się utożsamiać z Wilnem. Tutaj też jest oczywiście takie bardzo ciekawa sytuacja, że to Wilno jest takim centrum przyciągania, takim sercem, bo nawet jeżeli ktoś pochodzi z, nie wiem, jakiejś małej miejscowości, albo nawet, nie wiem, z Ejszyszek, Solecznik, to i tak mieszkając za granicą mówi, że jest z Wilna. To takie, do tego Wilna się wszystko sprowadza i dlatego te Wilniuki tak naprawdę to są osoby, które mogą pochodzić z całej Litwy, ale właśnie wszyscy jakoś koncentrują się do tego Wilna i stają się Wilniukami. I Wilniucy, wydaje mi się, że już mniej jest właśnie tej kresowości w Wilniukach, że Wilniucy to są już osoby, które trochę bym powiedziała bardziej taki miłoszowski polskości, w sobie bardziej pojemnej polskości, wyznawcy.
Tak też zmierzamy do tutejszego.
Tak, tutejszy, tak jak już nadmieniłam, do niedawna był taką tożsamością, która była naznaczona takim trochę brakiem samookreślenia się. Znaczy takim określeniem jakby nazywano ludzi, którzy tak naprawdę do końca nie wiedzą, kim sami są. I tacy są troszeczkę zacofani, troszeczkę z peryferii, troszeczkę nie wiadomo, w jakim języku mówią. I taki jednak smrodek kogoś gorszego ciągnął się za tą nazwą tutejszy. Natomiast, no też oczywiście samym tym braku określenia, kim się jest dokładnie i tym używaniem określenia tutejszy, kryje się też pewna strategia przetrwania, no bo nie ukrywajmy, że na tych ziemiach tak często zmieniały się granice, że w pewnym momencie ludzie mieszkający tutaj, najbezpieczniej było dla nich samych mówić, że są tutejsi, po to, żeby mogli tutaj przetrwać, tak? Bo nie wiadomo było, kto w końcu już tutaj rządzi w tym miesiącu danym. Więc to była na pewno jakaś taka strategia przetrwania. Na pewno wynika to też z wielokulturowości, ta tutejszość. No i przede wszystkim jest to wyraz ogromnej regionalnej tożsamości, czyli identyfikowania się nie z krajem, a z konkretnym bardzo miejscem, tak? W przypadku naszych tutejszych litewskich to by była oczywiście Wileńszczyzna, ta, która jest dziś w ramach jeszcze Litwy. No i tak jak też wspomniałam, ta tutejszość kiedyś była bardzo pejoratywna, czy kiedyś jeszcze do bardzo niedawna. Nawet to określenie przyszło do języka litewskiego i ono w takiej litewskiej pisanej formie tutejszas albo tutejszis też nawet bezpośrednio występuje w języku litewskim, ale też głównie jako z taką konotacją właśnie negatywną. Natomiast od jakichś powiedzmy 5, może nawet 10 lat naprawdę obserwujemy ogromny wzrost zainteresowania tutejszością, zarówno przez język, bo oczywiście powstała i powieść Robczyk, która została też przetłumaczona na język litewski. Powstaje mnóstwo muzyki w języku tutejszym. Na podstawie Robczyka powstał też spektakl, który jest bardzo popularny i bardzo często wystawiony nie tylko na polskich scenach, ale także na litewskich scenach teatralnych. Więc dosyć dużo takich właśnie oddolnych akcji i takiego wyrazu poczucia dumy z właśnie z bycia tutejszym. I tutejszy, co też jest ważne, jest takim też wyraźnym odgrodzeniem się od koroniarza, bo tutejszy jest właśnie tym innym Polakiem, bo to jest rozumiane jako tutejszy Polak, czyli nie koroniarz. Koroniarz to oczywiście Polak z Polski i to takie dawne, historyczne oczywiście określenie jako ktoś pochodzący z korony, też w przeciwieństwie do tych nie z korony Polaków, czyli mieszkających poza Królestwem Polskim bezpośrednim. Natomiast współcześnie używa się to, no głównie jeśli chodzi o określenie turystów na przykład z Polski, czy jakichś takich, nie wiem, przedstawicieli, że przyjeżdżają właśnie koroniarze. No i nie ukrywam, że bardzo często to też jest takie, no z przekąsem, tak, no bo ci koroniarze w zestawieniu z tutejszymi nie zawsze dobrze wypadają, tak? I to jest też takie bardzo ciekawe zjawisko, które od niedawna obserwujemy, że no myślę, że jakieś dosłownie też ostatnich 5 lat, no na przykład chociażby w mediach społecznościowych pojawiają się krytyczne głosy wobec tego, jak Polacy z Polski, koroniarze właśnie ci, przyjeżdżają i zwiedzają Wilno i są tacy z pretensjami, że tutaj ktoś może nie znać polskiego albo namiętnie chcą płacić w złotówkach i uważają, że Litwini powinni przyjąć te złotówki, nie bawić się w żadne euro, no bo oni tu z Polski przyjechali. Albo przyjeżdżają właśnie z tekstem, że no przecież my to wam wszystko wybudowaliśmy, łącznie z zamkiem w Trokach, że właśnie nagminnie też mylą oczywiście Wilno z Lwowem, bo to się wszystko na tych Kresach zlewa w jedną jakąś taką homogeniczną całość i tak dalej, i tak dalej. Więc pojawia się po prostu ta duma z tutejszości, która też objawia się między innymi też takim lekko krytycznym stosunkiem wobec koroniarzy.
Wciąż są też tacy, którzy się nie potrafią w tych wszystkich nazwach odnaleźć, nie potrafią się zidentyfikować i się wycofują z tej nazwy?
Oj tak, tak. Takich jest bardzo dużo ludzi. Znaczy myślę, że zacznijmy od tego, że ludzie są pragmatyczni, więc nie wszyscy muszą w ogóle zadawać sobie te pytania o tożsamość, tak? Po prostu nie zawsze jest im to potrzebne do życia. Natomiast wydaje mi się, że też poprzednie pokolenie przez cały proces sowietyzacji to pytanie o tożsamość było takie trochę wygaszone, no bo był człowiek sowiecki i jakby to pytanie o tożsamość było albo niepotrzebne, albo wręcz negatywne, czy może niebezpieczne. Natomiast współczesna młodzież zaczyna sobie bardzo zadawać pytania. Ta właśnie współczesna młodzież tutaj z mniejszości polskiej w Litwie i oni bardzo różnie na te pytania odpowiadają, bo oni też bardzo często na przykład mówią o sytuacyjności swojej tożsamości. To jest zjawisko, które jest jakby niecharakterystyczne nie tylko dla Litwy, ale w ogóle, takie powiedziałam, bardziej ogólnoświatowe. Czyli tożsamość w tej chwili jest czymś nie tylko zindywidualizowanym, ale też czymś, co jest dobierane do sytuacji. I w momencie, kiedy właśnie chodzi tutaj o tożsamość etniczną osób pochodzących z pogranicza, no to w momencie, kiedy spotykają się na przykład ze swoimi znajomymi Litwinami, no to wtedy mają tą tożsamość litewską i czują się Litwinami. W momencie, kiedy właśnie na przykład, nie wiem, jadą do Polski i tam spotykają się z jakimiś, nie wiem, przedstawicielami polskiej organizacji albo nawet z jakimiś polskimi znajomymi, tak, to są Polakami, ale z Litwy, tak, bo już jest tam, widać tą wyraźną różnicę. Oni sami dostrzegają tą różnicę między Polakami z Litwy i Polakami z Polski. W momencie, kiedy spotykają się z jakimiś kolegami tutaj, przyjaciółmi swoimi czy nawet w polskiej szkole, są Polakami z Litwy, czy na Litwie, czy litewskimi Polakami, tak? Czyli jakby te tożsamości w zależności od sytuacji są trochę ubierane jak różne stroje i też uważam, że nie ma w tym niczego złego. Takie po prostu mamy czasy.
Wracając do tego niezwykle popularnego słowa kresy. Kiedy ta kresowa narracja, ten kresowy mit się rozpoczął i dlaczego?
Kresowy mit rozpoczął się bardzo dawno temu, to znaczy jedni mówią o tym, że rozpoczął się jeszcze w XV-XVI wieku, w momencie, kiedy tutaj te całe pogranicza były takim przedmurzem chrześcijaństwa i wymagały nieustannej obrony i ta ich obrona została tak zmitologizowana, tak? Bo to była taka właśnie granica dwóch cywilizacji, albo raczej cywilizacji i braku cywilizacji, więc w tym momencie zaczęły jakby te kresy jako ta granica wschodnia być mitologizowane. Natomiast oczywiście najwięcej takiej mitologizacji przysłużyła się literatura, szczególnie ta literatura romantyzmu w późniejszych czasach, przez literaturę, przez kanon literacki tak naprawdę, który jest obowiązkowym kanonem lektur szkolnych. On też przedarł się oczywiście do kultury popularnej, bo mamy oczywiście słynne wszystkie ekranizacje od Pana Tadeusza poprzez całą trylogię. To, co nawet zobaczmy, że ma nawet osobną nazwę jako literatura kresowa. I też od literatury kresowej zaczęła się krytyka kresowości, bo też w 1996 roku profesor Bakuła jako pierwszy napisał taki krytyczny artykuł dotyczący tego, że kresy stały się takimi naszymi wyobrażonymi koloniami i przez pryzmat teorii postkolonialnej zwrócił uwagę na to, że no to nie do końca służy prawdzie, że jakby to mitologizuje tą przestrzeń i ma jakieś takie swoje konsekwencje, bo zaciera na przykład obecność innych na tych obszarach. A później troszeczkę powolutku, najpierw historycy zaczęli o tym mówić, kilku socjologów, kilku później też antropologów zaczęło zwracać uwagę na to, że to też ma swoje współczesne konsekwencje, takie powiedzmy bardziej życiowe, bo dotyczące chociażby właśnie ludzi, którzy tutaj mieszkają. Posunęłam się jakby jeszcze dalej, bo dla mnie ważne było to, jak ten dyskurs kresowy wpływa na tożsamości tutaj ludzi mieszkających i jak modele polskości tutaj są konstruowane pod wpływem tego dyskursu kresowego, który jednak ciągle jest takim główną osią, wokół której budowana jest cała polityka, tak zwana polityka polonijna.
Trochę są zniewoleni tą polityką polonijną?
Trochę tak. Trzeba powiedzieć, że trochę tak, bo kresy mają takie jakby te dwa oblicza. Są takie dwa w sumie wykluczające się pozornie tak naprawdę, ale mimo wszystko egzystujące wspólnie twarze kresów, dyskursu kresowego może bardziej niż kresów. z jednej strony to jest ta ogromna idealizacja Kresów, tak, jako takiego Orientu trochę egzotycznego, trochę zakonserwowanego w czasie, trwającym w jakiejś takiej etnograficznej przeszłości, jakichś takich zawieszonych w historii, tak, no bo jakby tak szybko zrobić takie ćwiczenie umysłowe i zapytać się kogoś, jak wygląda Polak z Kresów, no to nikt nie wyobraża sobie nowoczesnego, współczesnego człowieka, tylko właśnie jakiegoś takiego mieszkańca wsi z chatą krytą strzechą i w lnianych jakichś ubraniach i tak dalej, więc te Kresy są na pewno jakoś zawieszone w jakiejś takiej wyidealizowanej krainie dzieciństwa, ale też właśnie jak taki Orient, trochę właśnie takie dzikie, trochę egzotyczne, ale z drugiej strony przez to, że to jest wschód i my w Polsce, przez to, że sami też byliśmy, jakby Polska była skolonizowana oczywiście głównie przez najpierw Rosję carską, później przez Związek Radziecki, to też mamy takie, wydaje mi się, trochę kompulsywne działanie podkreślania naszej zachodniości przez podkreślanie wschodniości wszystkiego tego, co jest na wschód od Polski, czy chociażby nawet samej wschodniej Polski. I przez to też drugie oblicze Kresów to jest widzenie mieszkańców Kresów jako właśnie mieszkańców wschodu, czyli odległych peryferii, takich zapóźnionych cywilizacyjnie, ekonomicznie. No i przez to też oczywiście konsekwencją tego już są te wszystkie akcje pomocowe, które czasem bardzo otwarcie nazywają się wprost pomocą humanitarną dla Polaków na wschodzie i dotychczas są przecież całe spisy jakieś w internecie, szczególnie przed Bożym Narodzeniem, produktów żywnościowych, mydła i konserw, które należy przywozić Polakom w Litwie, jakby niezależnie od tego, czy są zamożni, czy nie, tylko dlatego, że są Polakami w Litwie, tak? I to jest dosyć obciążające, bo młodzież litewska mówi, my nie chcemy pomocy, my chcemy współpracy i zaczniecie traktować nas na równi z wami, co oczywiście nie znaczy, że ja tutaj apeluję o jakby zakończenie jakichś akcji pomocowych, bo na pewno jest mnóstwo osób, które potrzebuje tego i potrzebuje też tej pamięci. Natomiast trzeba pamiętać o właśnie o tym takich podwójnym obliczu dyskursu kresowego.
Ci Polacy z Litwy, którzy przyjeżdżają do Polski, jak się w niej odnajdują, jak się w niej czują? No bo też niosą ze sobą ten bagaż doświadczeń stąd.
Najczęściej ci młodzi ludzie wspominali, że są takie dwie możliwości. Albo starasz się za wszelką cenę jednak nie słyszeć tego, że ty jesteś Ruski i jakoś odnaleźć się w tym polskim świecie i z dumą kroczyć i w końcu pozbyć się tego swojego wschodniego akcentu i stać się pełnoprawnym Polakiem. Albo wtopić się w inne mniejszości rosyjskojęzyczne mieszkające w Polsce. Ja swoje badania robiłam jeszcze przed wojną w Ukrainie, więc wydaje mi się, że też troszeczkę zmieniły się troszeczkę obraz i odbieranie samych Polaków z Litwy właśnie w tym zderzeniu z tą ogromną falą oczywiście uchodźców wojennych z Ukrainy. I tak było oczywiście trochę tych studentów ze wschodu przedtem, z tak zwanego wschodu, tak? Ale bardzo często na przykład Polacy, studenci opowiadali mi, że dla nas na przykład było bardziej naturalne imprezowanie z naszymi przyjaciółmi z Kazachstanu niż z Polakami z Polski, bo z tymi z Kazachstanu czuliśmy się bardziej na luzie, mogliśmy być bardziej sobą, a dla tych z Polski byliśmy ruskimi. Więc to trzeba też mieć na uwadze, że to znowu właśnie jest to drugie, takie trochę negatywne oblicze bycia z Kresów. Także no, oni bardzo często o tym też mówili, że no, w momencie, kiedy tutaj przyjeżdżają właśnie przedstawiciele różnych organizacji, tak, polonijnych, przyjeżdżają, mówią, no od was się można uczyć patriotyzmu, wy to jesteście najbardziej polscy z polskich i tak dalej. A w momencie, kiedy przyjeżdżamy do Polski, stajemy się ruskimi. Więc trochę jest takich sytuacji ciężkich dla tej młodzieży. No ale myślę, że właśnie to troszeczkę się zmienia, bo po prostu Polacy sami w sobie, mi się wydaje, że troszeczkę zaczynają też odróżniać Polaka z Kazachstanu od Polaka z Ukrainy i Polaka z Litwy i ta kategoria ruskiego traci trochę na wartości też samej Polsce, więc wydaje mi się, że może trochę się to zmieni.
W swoim doktoracie wspomina pani, że dla wielu Polaków z Polski, Litwa, Białoruś czy Łotwa, to jest ten sam wschód, czyli ten jeden wspólny blok wschodni.
Tak, o tym można by było w ogóle zrobić osobny doktorat. To jest w ogóle fascynujący temat, bo najwięcej o tych opowieści mają przewodnicy, którzy opowiadają właśnie, jak przyjeżdża właśnie, nie wiem, po 3-4 dniach zwiedzania Wilna właśnie taki człowiek na końcu, no dziękujemy pani bardzo, pokazała nam pani, że Lwów to jest przepiękne miasto, więc to jest nagminne oczywiście. Nagminne są też, jak opowiadali przewodnicy, takie pytania, jak się jeździ na takie dłuższe wycieczki i na przykład jadą z Polski wyjeżdżają jako piloci wycieczek i wyjeżdżają do Wilna i właśnie z pytania, może byśmy zahaczyli o Lwów, tak? Jakby w tej wyobraźni geograficznej po prostu po drodze gdzieś, albo koło Wilna zaraz za rogiem. Trochę tak rzeczywiście jest. To się zlewa i to się zlewa też w tej pomocy humanitarnej, no bo jakby wyobrażamy sobie, że sytuacja jednak ekonomiczna na przykład w Białorusi jest no inna jednak niż, nie wiem, mieszkańca Wilna, tak? Który jest w Unii Europejskiej. Ale to jakby zupełnie nie dociera do ludzi. Cały czas jednak żyjemy tym takim przekonaniem takiego właśnie biednego Polaka ze wschodu, ale też zlewa się bardzo kulturowo. Ta przestrzeń jest taka właśnie widziana jako taka zhomogenizowana, zesencjalizowana właśnie wspólna przestrzeń, no oczywiście przesiąknięta polskością.
Nazywa pani tę postawę polonocentryczną. Kiedy i jak ona może się zmienić?
Polonocentryzm jest jedną z takich też głównych cech po prostu dyskursu kresowego. Także wydaje mi się, że zmienić się on może w momencie, kiedy będziemy bardzo intensywnie edukować naszą młodzież, to znaczy zdekolonizujemy troszeczkę właśnie to myślenie o kresach tak zwanych i puścimy tam trochę innych, trochę więcej zaczniemy słuchać Polaków mieszkających w Litwie, trochę mniej zaczniemy mówić za nich, a trochę więcej ich właśnie słuchać, trochę bardziej współpracować z nimi, a mniej im pomagać w takim właśnie wymiarze humanitarnej pomocy. Wydaje mi się, że no jedynie edukacja i poznanie siebie nawzajem, no bo jednak tak to jest, że wszystko tak naprawdę jest kwestią poznania, tak? Jeżeli się poznamy nawzajem, to zobaczymy, że te mity, te stereotypy, one się rozpuszczają i wtedy widać tą wielość, która jest dużo ciekawsza niż ten właśnie taki zhomogenizowany obraz.
W tej audycji to już wszystko. Moim gościem była dr Anna Pilarczyk-Palaitis. A ja już dziękuję za wspólny czas. Audycja udaje się na wakacyjny odpoczynek. Do usłyszenia we wrześniu.
Na kresach.